Mazurskie kalendarium. Historia pisana wiatrem na tafli jezior.
Tomek Suchocki, witam w audycji Mazurskie kalendarium. Na początek najważniejsze wydarzenia tego tygodnia, które na przestrzeni dziejów zapisały się w kronikach Warmii i Mazur.
W poniedziałek 9 marca 1959 roku były nadprezydent Prus Wschodnich Erich Koch został skazany w procesie sądowym w Warszawie na karę śmierci. Z powodu choroby wyrok zamieniono na dożywocie w zakładzie karnym w Barczewie. We wtorek 10 marca 1962 roku w Elblągu rozpoczął działalność Dom Kultury imienia Kazimierza Jagiellończyka, obecnie Centrum Spotkań Europejskich Światowit. W środę 11 marca 1812 roku król Fryderyk Wilhelm wydał edykt o stosunkach obywatelskich, między innymi zezwalający ludności żydowskiej osiedlać się w miastach Prus i nabywać nieruchomości. Tym samym uczynił Żydów pełnoprawnymi obywatelami. W czwartek 12 marca 1862 roku w Szujkach koło Gołdapi urodził się Richard Skowronek, który zmarł w 1932 roku w majątku Heckenberg na Pomorzu. Niemiecki dziennikarz, dramaturg i pisarz, autor około 30 powieści i sztuk teatralnych. W piątek 13 marca 1551 roku we Fromborku zmarł Achacy von der Trenk, data urodzenia nieznana. Dziekan kapituły warmińskiej i administrator komornictwa olsztyńskiego, w którym między innymi ukarał kilku Prusów za składanie ofiary z kozła. W sobotę 14 marca 1801 roku w Berlinie zmarł Ignacy Krasicki, urodzony 3 lutego 1735 roku w Dubiecku koło Sanoka. Jeden z najwybitniejszych biskupów warmińskich i pisarzy polskiego oświecenia. 17 marca 1829 roku trumnę z jego szczątkami złożono w katedrze w Gnieźnie. W niedzielę 15 marca 1854 roku w Ławicach koło Iławy urodził się Emil Adolf von Bering, zmarł 31 marca 1917 roku w Marburgu. Bakteriolog niemiecki uważany za twórcę immunologii, laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1901 roku.
Mazurskie kalendarium.
Doktor Jakub Knyżewski z Łódzkiego Muzeum Historycznego. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu.
Panie Jakubie, dlaczego edykt emancypacyjny to była taka ważna sprawa?
No cóż, edykt emancypacyjny wydany 11 marca 1812 roku przez Fryderyka Wilhelma, króla Prus, umożliwił ludności żydowskiej, Żydom, legalne osiedlanie się w Prusach, kupowanie ziemi, nieruchomości, prowadzenie działalności gospodarczej i to zapoczątkowało wiele nowych zjawisk w historii naszego regionu.
To znaczy, że do 1812 roku Żydzi w ogóle byli tych praw pozbawieni?
Nie mieli prawa do nabywania majątków, nie mogli uzyskać obywatelstwa pruskiego, czyli no tak naprawdę byli ludźmi poza prawem de facto. Choć to nie znaczy, że ich na tym terenie nie było. Bo co prawda już zakon krzyżacki zakazywał obecności Żydów w Prusach. Podobnie było w czasach książąt pruskich już po sekularyzacji zakonu. Ale ci Żydzi w niewielkiej ilości, niewielkiej, to znaczy to było po kilkadziesiąt osób, kilkaset w skali całego kraju, w skali całych Prus. Ale byli tu obecni. To było na zasadzie wyjątku, którego udzielali ówcześni władcy Prus, książęta, powiem potem królowie Pruscy. I to się odbywało na zasadzie takiej, że aha, byli do czegoś potrzebni, to dajemy im jakiś glejt, żeby mogli tutaj no na przykład prowadzić...
Żeby nikt ich nie ruszał.
Tak, żeby nikt ich nie ruszał i żeby oni prowadzili jakąś działalność, która z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia władzy jest potrzebna. Więc tak, oni byli już wcześniej na tym terenie, ale była to no, ilość liczona powiedzmy...
Byli, bo byli.
W promilach. To był promil ówczesnego społeczeństwa.
Dobrze, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę, bo skoro już jesteśmy przy tym rysie historycznym, Prusy książęce były przez jakiś czas lennem Polski. Polska, wiadomo, kraj bardzo tolerancyjny.
W XVI wieku.
Jakie to miało przełożenie?
Właśnie, i już od średniowiecza, tak, od XIV wieku, chociaż w zasadzie też i wcześniej, no, ale taka masowa obecność Żydów na ziemiach polskich, w Królestwie Polskim, no możemy gdzieś datować od XIV wieku i Królestwie Polskim, Rzeczpospolitej, Bojga Narodów. Żydzi stanowili, no, poważny odsetek ludności i też istotny z gospodarczego punktu widzenia. Więc mamy tutaj też podobny mechanizm jak w Prusach, tak, więc często często ściągano ich, bo po prostu posiadali umiejętności, które były potrzebne władcom. Przede wszystkim byli kupcami, bankierami, tak, dysponowali twardą gotówką, której władcy zawsze
potrzebowali. I wielu władców było zadłużonych.
Tak, wielu władców było zadłużonych, więc oni pełnili ważną funkcję w systemie gospodarczym. No, ale z kolei zupełnie inaczej było właśnie w Prusach. Prusach książęcych, które były lennem Polski, bo to de facto było państwo zależne od króla polskiego.
Ale rządzące się własnymi prawami.
Prawda? To tak jakby, powiedzmy, ktoś, władca jakiś kraj podporządkował sobie drugi kraj. Ten kraj zachowuje swoją niezależność wewnętrzną, ale z tą zewnętrzną już niekoniecznie.
Wracając do samego edyktu, zwanego emancypacyjnym, bo ta pełna nazwa to troszeczkę chyba inaczej brzmi.
Znaczy, zwyczajowo mówi się o edykcie emancypacyjnym i to jest taka nazwa, która gdzieś jest zakorzeniona w tej historii powszechnej. Tak? Tutaj też trzeba cofnąć troszeczkę kilkadziesięcioleci wcześniej, do wieku XVIII, zwanego też wiekiem oświecenia. I wiek oświecenia to w Europie, przede wszystkim w Europie Zachodniej, czas, kiedy Żydzi, ludność żydowska się właśnie emancypowała, kiedy się odrywała od tego swojego tradycyjnego rdzenia judaistycznego i późniejszym językiem powiedzielibyśmy, że asymilowała się z taką kulturą dominującą.
No właśnie, bo przeczytałem sobie ten edykt i tam pojawiają się takie fajne rzeczy. Żydzi dostali nazwiska, to jest po pierwsze. To znaczy, że oni tych nazwisk wcześniej nie mieli.
To znaczy, mieli, ale nazwiska wywodzące się z tradycji żydowskiej. Mhm. No wówczas tą pełną emancypację, asymilację, utożsamiano z tym, że nadano tym ludziom nazwiska, funkcjonujące w danym kręgu językowym.
I zobowiązano ich także do posługiwania się językiem niemieckim.
Dokładnie, dokładnie. To była taka przyspieszona asymilacja. To też było usankcjonowanie pewnych procesów, które się już działy, prawda, w tym niemieckim kręgu kulturowym. Więc ta emancypacja już trwała w państwie pruskim również, więc pamiętajmy też, że 1812 rok to jest
Napoleon,
tuż po klęsce Prus w wojnach z Napoleonem. To był szok dla tego państwa. Państwa, które jeszcze kilkadziesięcioleci wcześniej pod panowaniem króla Fryderyka Wielkiego, potrafiło jednocześnie walczyć z Austrią, z Rosją i wychodzić z tego obronną ręką, prawda? A tutaj okazało się, że pod naporem tej rewolucyjnej Francji, pod czasami Napoleona, państwo się rozsypało jak domek z kart.
No i zaczęto to jakoś sklejać, te gruntowne reformy, tak, których zabrakło u nas chociażby wcześniej, w dobie przedrozbiorowej.
Tak, tutaj te reformy związane z nazwiskami pruskich arystokratów Steina i Hardenberga, i jednym z elementów tych reform był właśnie edykt emancypacyjny, który zapoczątkował nowy rozdział w dziejach Prus Wschodnich.
Czyli to był naprawdę ważny akt, ważny dokument. To na zakończenie powiedzmy jeszcze tutaj na Mazurach, to Żydzi tymi względami, tak to nazwijmy, ujmijmy to w cudzysłów, do kiedy się cieszyli. Bo tam w połowie XIX wieku, bodajże chyba w 1848, został wydany jeszcze jeden akt rozszerzający ich prawa, ale do kiedy oni właściwie tymi względami się cieszyli, byli tolerowani, może to słabe słowo.
Czy tak, tak jak pan powiedział, w 1847 roku już tak uznano obywatelstwo osób pochodzenia żydowskiego, więc to już było takie pełne zrównanie.
I na 80 lat wystarczyło.
W prawach obywatelskich, 80, tak 90 lat mniej więcej to rzeczywiście wystarczyło, ale od tego 1812 roku mniej więcej do czwartej ćwierci XIX wieku, a więc do lat 70. mniej więcej, to ta społeczność żydowska w Prusach Wschodnich, na Mazurach, również w Ełku, bardzo dynamicznie się rozwijała. No i w przeciągu tych kilkudziesięcioleci liczba Żydów, na przykład w Ełku, wzrosła z kilkudziesięciu osób do blisko 300 pod koniec lat 70. XIX wieku. Więc to był bardzo szybki, dynamiczny rozwój, bo to oznacza, że wzrosła kilkukrotnie liczba tych ludzi. Dość powiedzieć, w 1859 roku w Wełku wybudowano synagogę. Tak? Tutaj też rozwijała się prasa żydowska. I to jest ewenement też w skali Europy, bo mówimy o piśmie Hamagid. I to było pierwsze w Europie hebrajskojęzyczne czasopismo, a zaadresowane do Żydów w Europie Zachodniej, które stworzyło fundamenty pod powstanie późniejszego narodu, nowoczesnego narodu żydowskiego, tak? To być może...
No proszę bardzo.
Być może nie mówilibyśmy dzisiaj o państwie Izrael w takiej postaci, gdyby nie działalność Żydów w Ełku. Ci Żydzi w Ełku rekrutowali się też z zagranicy, tak? Oni przychodzili stąd, skąd było najbliżej, więc z Polski i z Litwy. I tutaj bardzo szybko się asymilowali, bo to też trzeba powiedzieć, tak, że ci Żydzi tutaj w Prusach Wschodnich, na Mazurach, to już po kilkudziesięcioleciach obecności byli zupełnie innymi ludźmi niż ci, którzy pozostali choćby w Grajewie czy w Suwałkach. Ci Żydzi w Grajewie i w Suwałkach cały czas wiedli takie tradycyjne życie i powiedzielibyśmy, wyglądali tak stereotypowo. Tak, a więc jak tacy starozakonni...
Broda, jarmułka.
Tak, jak tacy starozakonni Żydzi. Tu natomiast ci Żydzi na miejscu byli już w pełni zasymilowani i w zasadzie jedynym elementem, który pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku, jedynym elementem, który świadczył o tym, że to byli Żydzi, to było nazwisko, które w jakiś tam sposób wskazywało na te żydowskie korzenie i wyznanie.
Dziękuję panie Jakubie za te wyczerpujące informacje. Doktor Jakub Knyżewski z Łódzkiego Muzeum Historycznego w Mazurskim Kalendarium objaśniał dzisiaj wagę edyktu emancypacyjnego. To wydarzenie miało miejsce w tym tygodniu, przypomnę, 11 marca 1812 roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Mazurskie Kalendarium.
Audycja powstała we współpracy z Łódzkim Muzeum Historycznym na podstawie kalendarza Warmii i Mazur autorstwa Wojciecha Kujawskiego.